Szatnia FM.
Dzień dobry, czuję się dzisiaj bardzo samotny, bo nie ma Pawła Kątnika, ale jestem ja, Michał Rudnicki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś ta szatnia też będzie w troszeczkę innym formacie, bez tych drobnych, śmiesznych i mniej poważnych tematów. Choć byłoby o czym mówić, ale głównie o sporcie. Wczoraj wielki dzień dla kibiców z Gdyni. Najpierw wygrane koszykarskie derby, później pokonany mistrz Polski. Tak więc wszystkim gdynianom, wszystkim ludziom sportu z tego miasta dziś gratulujemy. To jest na pewno bardzo dobry poniedziałek w tym mieście, ale my dziś nie o koszykówce, nie o piłce nożnej, a o siatkówce i to, tak jak już zapowiadaliśmy chwilę temu, nie na tym najwyższym poziomie, nie na tym poziomie, który możemy sobie oglądać w telewizji, ale na tym poziomie pracy u podstaw. Jest naszym gościem dzisiaj prezes, trener i pewnie jeszcze wiele funkcji moglibyśmy wymienić drużyny, która się nazywa Rokwin TSS Gdańsk, Jakub Jastrzębski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będziemy sobie mówić na ty, tak będzie łatwiej. To jest, jesteśmy ludźmi sportu, tutaj to przechodzenie na ty, nawet z kimś, kto ma prezes w stopce, wygląda dużo łatwiej. No właśnie, Kuba, jakie funkcje sprawujesz w klubie, tak żebyśmy sobie to uporządkowali?
O kurczę, to jest tego chyba dużo. Tak jak wspomniałeś, może prezesa, czyli tego, czego najmniej widać, przez trenera, który chyba najbardziej jest widoczny tak naprawdę z perspektywy zarówno boiska, jak i funkcjonowania dla wszystkich zawodników, zawodniczek czy rodziców. A skończywszy chyba na tym pamiętnym zdjęciu, kiedy to latałem z mopem podczas meczu drugoligowego.
Tak jest. W każdej roli można się odnaleźć. Jesteś też założycielem TSS.
Tak, tak, jestem założycielem, a w zasadzie współzałożycielem, dlatego że mamy funkcję organizacyjną, znaczy mamy tak naprawdę organizację jako stowarzyszenie, więc tych założycieli tak naprawdę jest troszeczkę więcej. Ale jestem współzałożycielem całej organizacji. No i w zasadzie chyba ojcem troszeczkę pomysłu tego klubu.
Nic nie ujmując drużynie Rokwin TSS, nic nie ujmując TSS-owi, ale myślę, że dla 99 albo 98% mieszkańców Gdańska jesteście raczej anonimową drużyną i pewnie większość może kibiców siatkówki jeszcze jakoś gdzieś tam, ale naszych słuchaczy w tej chwili dowiedziała się, że w ogóle taki klub istnieje, więc uporządkujmy. Jesteście drużyną, która gra w drugiej lidze drugi sezon.
Tak, dokładnie tak.
W drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym, bo mamy Plus Ligę, tudzież Tauron Ligę, później pierwszą ligę. Druga liga składa się z kilku grup. W jednej z tych grup jesteście wy oraz dwie inne gdańskie drużyny. O tym też pewnie sobie porozmawiamy. Start sezonu nie jest na razie idealny. Kiedy odwrócimy tabelę, TSS będzie na czele. Tak to wygląda w tej chwili. Ale plany i ambicje są i o tych planach i ambicjach sobie też za chwilę rozmawiać będziemy. To nie jest tak, że na tym miejscu was będziemy oglądać do końca sezonu, prawda?
Nie, absolutnie nie. Myślę, że na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tyle, że mamy naprawdę zespół tak jakby nowy, konstruktywnie. I to jest element, który po prostu musimy pewne rzeczy dopracować, odciągnąć malutkie kilka szczegółów i jednak będziemy na tej fali znoszącej.
No i właśnie o tym chciałem porozmawiać. Mówisz o tym, że to jest nowy zespół, to jest też praktycznie nowy klub. Myślałem sobie o tym, skąd się biorą kluby. Jak wygląda proces pojawienia się nowego klubu na mapie sportowej w danym regionie, ale też na mapie ligowej. Tak myślałem sobie na przykład o tym, że gdzieś jest jakiś bardzo bogaty samorząd, tak jak mieliśmy na przykład w Stężycy, który zamarzył sobie drużynę na odpowiednim poziomie. Albo ktoś latami skupia się na szkoleniu grup młodzieżowych, no i w którymś momencie pojawia się ten szklany sufit, po zakończeniu wieku juniora nie mają gdzie dalej te zawodniczki czy ci zawodnicy grać. Czasem jest to jakaś fanaberia prywatnej osoby, a czasem pojawia się taki TSS. Właściwie nie wiadomo skąd, nagle zaczyna grać w trzeciej lidze, za chwilę awansuje do drugiej ligi. Umówmy się tak, nie jesteś szejkiem, nie wygrałeś miliona w Totka, nie prowadziliście też jakichś wielkich szkoleń, wielkich grup młodzieżowych i to nie było ujście dla tych juniorek, ani też nagle miasto nie stwierdziło, zróbmy coś nowego, damy 10 baniek na nowy klub. Żadnej z tych opcji nie było. Skąd się wziął TSS zatem?
No tak, nie jestem szejkiem, trochę szkoda, fajnie by było pewnie. Sama konstrukcja tak naprawdę istnienia TSS-u jako, może na początek spróbujmy rozszyfrować ten akronim TSS, bo wiem, że są osoby, które mają z tym duży, duży, duży problem, więc TSS to nic innego jak Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe.
To nie jest tak, że to jest że coś nie, po prostu gaśnie, nie? To się podpada
nie. Wręcz odwrotnie tak naprawdę. My staramy się troszeczkę podłożyć dynamit, w cudzysłowie oczywiście, nie wywrócić się stołu do góry nogami, ale dać troszeczkę takiego impaktu do tego, żeby coś uszło w dobrą stronę. No więc klub tak naprawdę jest jakby konsekwencją naszych działań prospołecznych. Mam tu na myśli tak naprawdę grupę założycieli właśnie stowarzyszenia, które zaczęło funkcjonować wraz tak jakby z naszą przeprowadzką do Gdańska, bo wcześniej mieszkaliśmy w zupełnie innych regionach Polski. No i tym, co my zorganizowaliśmy, a w zasadzie tym, co wspólnie zorganizowaliśmy wraz z kilkoma osobami, które tak jakby stały się zalążkiem, czyli Amatorska Liga Siatkówki Rodziców, to jest taki, można powiedzieć, pierwszy dzwonek do tego, żeby coś się działo. Drugim dzwonkiem było to, kiedy już cała grupa naszych znajomych ludzi, tych, których dzięki tej inicjatywie poznaliśmy, przychodziła i się pytała: Kuba, gdzie mogę tak naprawdę skierować swoje dziecko, żeby mogło zacząć stawiać pierwsze kroki swoje siatkarskie. No i oczywiście kierowaliśmy do poszczególnych klubów, ale ciągle brakowało nam jednej rzeczy, mianowicie właśnie tego, co wspomniałeś, przełożenia tego szklanego sufitu dla siatkówki młodzieżowej. Brakowało nam ciągle tak jakby możliwości kontynuacji. Wiemy, że Atom Trefl Sopot na ówczesny moment tak naprawdę prezentował głównie siatkówkę seniorską.
Właśnie, bo o których latach mówimy? Atom Trefl Sopot to już w tej chwili, no nie chcę powiedzieć prehistoria, ale...
Tak, 2014 rok to jest pierwszy rok, 2014-15 to jest pierwszy rok tak jakby funkcjonowania inicjatywy siatkarskiej rodziców. Więc to już jest w tym momencie tak naprawdę 11 sezonów, 11 lat jak trwają te rozgrywki. Więc przez te 11 lat, no na ówczesny moment jeszcze Atom Trefl Sopot grał. Tak. Jeszcze wypełniał trybuny w Ergo Arenie. Na chwilę obecną, no tak jakby zatrzymaliśmy się, czy w ogóle poprzednie lata, zatrzymaliśmy się na drugiej lidze. Poziom rozgrywkowy Gdańsk w poprzednim sezonie była pierwsza liga oczywiście, ale no jeżeli przez pryzmat lat spojrzymy, to druga liga była tym właśnie maksem. No i tak jakby druga liga zżerała również struktury trzecioligowe, bo też warto dodać, że ten czwarty poziom rozgrywkowy to są trzecia liga, czyli tak jakby no pierwszy poziom seniorski, a u nas w województwie niestety tego nie było.
Nie było w ogóle trzeciej ligi w pewnym momencie.
W pewnym momencie nie było w ogóle trzeciej ligi. Funkcjonowała ta trzecia liga praktycznie zafunkcjonowała w momencie, kiedy obecny AZS, Johnny Bross AZS UG, tak jakby przeszedł z poziomu trzecioligowego na poziom drugoligowy i znowu groziło to jakby troszeczkę impaktem tutaj i zamrożeniem tego poziomu rozgrywkowego. Więc... No i tu rodzi się ten element, o którym wspomniałeś. Skąd się wzięło? Nie mieliśmy siatkówki młodzieżowej, a nagle się okazało, że pojawił się klub seniorski.
Okej, czyli genezę znamy, a o tym, jak taki klub założyć, porozmawiamy sobie za chwilę.
Szatnia FM.
Wracamy do Szatni FM. Dziś w szatni siedzimy razem z Jakubem Jastrzębskim, trenerem, prezesem, założycielem drugoligowego siatkarskiego klubu TSS Gdańsk. Przed przerwą Kuba powiedział, skąd był pomysł na to, żeby założyć nowy klub na siatkarskiej mapie Gdańska, na siatkarskiej mapie Trójmiasta. Był pomysł, była hala, w której rozgrywaliście mecze siatkarskiej Ligi Rodziców, no ale jak przekuć pomysł, jak zmienić słowa w czyny? Co musiałeś zrobić najpierw?
Od słów do działania.
Bo nie było to tak, że obudziłeś się rano, ej dobra, zakładam sobie klub.
No nie, oczywiście nie. Formalizmy są, że tak powiem, do wprowadzenia, ale mówiąc najbardziej prosto, no w pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do lokalnego związku sportowego. Czy to jakakolwiek dyscyplina sportowa nie miałaby tutaj miejsca, no to istnieje coś takiego jak Wojewódzki Związek i teraz możemy sobie dopisać odpowiednie słowa. My się zwróciliśmy do Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej z prośbą o przesłanie stosownych dokumentów do tego, żebyśmy mogli stać się członkiem tegoż ciała, jakby można powiedzieć, częścią również Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Tak jest. I co dalej?
No i oczywiście trzeba spełnić jakieś tam pierwsze wymagania, trzeba mieć odpowiednią właśnie osobowość prawną, czyli w tym wypadku albo jest to fundacja, albo stowarzyszenie, albo spółka, która, uwaga, i to jest bardzo ważne, musi mieć tak na dobrą sprawę, którykolwiek z tych podmiotów musi mieć wpisane zajęcie się sportem, kulturą fizyczną, czyli coś, co podlega bezpośrednio jakby pod ustawę o sporcie. Jeżeli te elementy są spełnione, można stać się członkiem takiej organizacji, takiego związku i wtedy tak na dobrą sprawę można starać się o to, żeby wyrobić licencję na poziom, odpowiedni poziom rozgrywkowy.
Odpowiedni, czyli jeśli chodzi o Pomorze, to jest trzecia liga, bo to jest najniższy
poziom. Tak, w przypadku seniorek tak, jak najbardziej. To jest trzecia liga pomorska w tym momencie. W przypadku siatkówki młodzieżowej to oczywiście odpowiedni poziom rozgrywkowy. I tutaj ważne jest to, żeby zrobić to w odpowiednim czasie, dlatego że za każdym razem istnieją, jakby można określić, ramy czasowe, w których możemy zgłosić takie zespoły do rozgrywek.
Czy ktoś w momencie rejestrowania was zadaje pytanie, fajnie panie Jakubie, ale skąd pan będziesz miał na to pieniądze? Bo powstaje dużo klubów wydmuszek, które po roku przestają działać.
Nie zadaję takiego pytania. Na tym poziomie rozgrywkowym nie ma czegoś takiego jak proces audytowy. Oczywiście on pojawia się w tym momencie poziomu rozgrywek centralnych, czyli drugiej ligi. I tak każdorazowo, żebyśmy mogli uzyskać licencję na rozgrywki drugoligowe, musimy przejść taki proces licencyjny, czyli skompletować całość dokumentacji zarówno z Urzędu Skarbowego, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązania względem zawodniczek i tym podobnych innych osób czy podmiotów współpracujących, plus kilka dodatkowych dokumentów wymaganych odnośnie infrastruktury sportowej, którą musimy mieć zabezpieczoną. To jest na poziomie drugoligowym.
Jasne.
Na poziomie trzecioligowym czy poziomie rozgrywek młodzieżowych tych dokumentów jakby nie są wymagane.
Dobra, to jeszcze pytanie, bo wiemy wszystko o tej organizacyjnej kwestii, ale skąd miałeś zawodniczki? Bo papierami nie zagramy w lidze.
Papierami nie zagramy, oczywiście same nazwiska też nie, ale jakby nie patrzeć, właśnie całe to zaplecze zawodniczek z poziomu juniorskiego, czy nazwijmy to z rozgrywek amatorskich, są na odpowiednim poziomie do tego, żeby zasilić zespoły trzecioligowe. Także no, stąd się bierzą zawodniczki w rozgrywkach seniorskich.
I mamy żywe radio, bo jedna z zawodniczek jest z nami, która przyszła tutaj w zupełnie innej roli, ale porozmawiamy z nią po krótkiej, a nawet nieco dłuższej przerwie. Za chwilę Autopilot, Infopilot i wrócimy po wpół do rozmowy z Jakubem Jastrzębskim z Rockwin TSS Gdańsk.
Szatnia FM.
Wracamy po przerwie do Szatni FM. Michał Rudnicki, dzień dobry. Mamy SMS-a od jednego z naszych słuchaczy, stałego słuchacza, a propos sportu, czy będą dziś do wygrania bilety na jutrzejszy mecz siatkarzy Trefla? Tego nie możemy dla pana zrobić, ale mamy bilety na środowy mecz koszykarzy Trefla. Też Trefl, też sport, chętnie rozdamy te bilety. Koszykarze Energii Trefla Sopot zagrają swój ostatni domowy mecz w pierwszej rundzie FIBA Europe Cup. Środa, 12 listopada, 19:15, sympatyczna hala stulecia w Sopocie. Rywalem drużyny żółto-czarnych będzie azerski Apcheron Lions. Drużyna z Sopotu na pewno będzie po wczorajszym meczu bardzo zdeterminowana do wygranej. Mamy dla państwa dwuosobowe vouchery. Wystarczy przysłać SMS-a, warto się podpisać. Jeśli państwo mają ochotę napisać, dlaczego właśnie do was mogłyby trafić te bilety, no to też w tym SMS-ie możemy to ująć. A my już wracamy do siatkówki. Jest z nami Jakub Jastrzębski, trener, prezes, założyciel drugoligowego zespołu Rockwin TSS Gdańsk. Ale jako że mamy żywe radio, mamy też nowego gościa. Jest z nami Kinga Gomułka, zawodniczka tej drużyny. Dzień dobry, cześć Kinga.
Dzień dobry.
Kinga nie była planowana, znaczy przynajmniej w dzisiejszej audycji. Kinga przyszła pobawić się social mediami klubowymi, ale chętnie popytamy jej właśnie o ten multitasking na tym poziomie. Zajmujesz się social mediami, ale przede wszystkim jesteś siatkarką, a przy okazji jeszcze trenerką.
Tak, łączę to w każdy sposób, jaki się da. Szukam gdzieś tam różnych rozwiązań i pomagam tyle, ile mogę. Więc i social media, i trener, i zawodniczka, wszystko da się połączyć, jak się chce.
A w pierwszej kolejności kim jesteś?
Zawodniczką.
Zawodniczką.
Oczywiście.
Występującą na pozycji libero. Zrobiłem szybki research teraz, kiedy już wiedziałem, że będziemy również z tobą rozmawiać. Na jednej ze stron znalazłem, że grałaś kiedyś na środku. To jest błąd internetu? Czy...
Nie, to zgadza się. Zaczynałam tam tak profesjonalnie, na środku.
To bardzo niecodzienna zmiana pozycji. Ze środka na libero. Jeszcze o tym nie słyszałem.
A zaskoczyło.
Tak, okej. Okay. Ale co, zabrakło wzrostu, czy jednak stwierdziłaś, że wolisz się gdzieś tam troszeczkę potarzać po podłodze, niż ciągle skakać i nie dostawać piłki w większości akcji?
Już na pewnym etapie młodzieżowym ten wzrost jednak jest dosyć kluczowy, więc szukałam innej alternatywy dla siebie, przy pomocy też trenerów, więc totalnie coś innego, ale... Udało się tarzać po podłodze.
Zaczęliśmy od tego twojego multitaskingu, że jesteś i siatkarką, i zawodniczką, i jeszcze przy okazji ogarniasz klubowe social media. Czy zajmujesz się czymś jeszcze w życiu? Bo mówimy o tym, że jesteście drugoligowym zespołem, użyłem takiego sformułowania półprofesjonalny, no bo gracie jednak na ligowym poziomie, na szczeblu centralnym, ale czy z siatkówki drugoligowej można wyżyć?
To każda zawodniczka sobie zadaje, każdy kibic też na pewno gdzieś tam się zastanawia. Jak wiemy, siatkówka żeńska nie do końca jest też popularna na tym poziomie, więc czy wyżyć, to raczej nie. Można na pewno sobie gdzieś tam odłożyć jakąś kwotę i pomóc w tym życiu codziennym, natomiast jednak tak jak kilka naszych zawodniczek też jest trenerem, więc sobie gdzieś tam pomaga finansowo, a jest jednocześnie cały czas w tej siatkówce i się rozwija młodzież, gdzieś tam jest inspiracją dla tej młodzieży, bo później te młodziaki przychodzą na mecze i po prostu widzą w nas taką...
Cieszą się, jak widzą panią trener na boisku, tak. i też jak będą duże, to chcą być takie jak pani trener.
Tak, Kinga. Dokładnie. Więc czy wyżyć? No raczej nie, ale na pewno to jest duża pomoc gdzieś, gdzie niekoniecznie wcześniej większość z nas miała możliwość jakichś z kontraktów, to na pewno w tym sezonie to jest duża pomoc dla nas.
Dobrze, to zapytam o to trenera, który jest jednocześnie też prezesem. Mówiliśmy o tym, że w trzeciej lidze, kiedy się zgłaszaliście, rekrutowaliście zawodniczki spośród zawodniczek albo grających gdzieś w grupach młodzieżowych albo w siatkówce amatorskiej. Jednak ten poziom wyżej, kiedy udało wam się awansować do drugiej ligi, ta selekcja pewnie musiała być bardziej profesjonalna.
Tak, ja może tylko sprostuję jeszcze jedną małą, drobną rzecz. Bo pewnie kilka osób mogłoby poczuć, że coś zafałszujemy, więc w związku z tym powiem to głośno i otwarcie, nie awansowaliśmy, pozyskaliśmy drugą ligę. Zresztą tak samo jak robią to standardowo bardzo wiele klubów.
No właśnie, to jest ta różnica między piłką nożną a innymi dyscyplinami. W piłce nożnej trzeba przejść tę drogę od B-klasy. Najczęściej oczywiście zdarzają się jakieś tam drobne machlojki licencyjne i da się przeskoczyć parę lig, no ale jednak jest założenie, że zakładamy ten klub od B-klasy i trzeba te 7 poziomów do góry przejść, żeby zagrać w ekstraklasie. W siatkówce tych wymian licencjami albo przejmowania miejsca po kimś, kto nie dowiózł finansowo, mówiąc kolokwialnie, jest troszkę więcej.
Tak, jest troszkę więcej i tak, żeby absolutnie też ja nie chcę umniejszać nikomu w tym momencie i myślę, że mając dobre relacje z naszymi klubami lokalnymi, nikt nie poczuje się tutaj tak naprawdę urażony. To jedynym klubem, który na dzień dzisiejszy funkcjonuje w naszym województwie z perspektywy siatkówki seniorskiej na poziomie centralnym, drugoligowym oczywiście, no to do pierwszej kolejności od strony chłopaków to jest Traf Gdańsk, który stracił licencję, znaczy tak jakby spadł, a następnie w tym samym sezonie wywalczył ponownie. Zaś no od kobiecej siatkówki to tak na dobrą sprawę jest tylko i wyłącznie gadania. AZS UG tak jakby weszło właśnie w miejsce wakatu. My odkupiliśmy licencję od Stężycy, która, no tak jak wspomniałeś, pewnie miała swoje problemy i zdecydowała się na taki krok. Tak samo zresztą w ubiegłym roku, jakby nie patrzeć, zafunkcjonowała pierwsza liga w Gdańsku, więc to nie jest nic takiego, co by było elementem dziwnym, niespotykanym. No oczywiście staramy się dbać o to, żeby ten poziom sportowy był wysoki.
Wypłyńmy z tych meandrów organizacyjnych. Tak. Wróćmy do pytania o zawodniczki. W trzeciej lidze rekrutowałeś z juniorek i amatorek. Upraszczając, natomiast w drugiej lidze jak to wygląda?
W drugiej lidze, no tak, poziom już jest na tyle wysoki, że tak na dobrą sprawę musimy szukać zawodniczek, zarówno tych, które już mają za sobą siatkówkę młodzieżową i tutaj tak jakby wykonują krok w stronę siatkówki seniorskiej, więc tym najlepszym staramy się raz przejrzeć rynek, mówiąc w dużym skrócie, przejrzeć wszystkie turnieje finałowe, awans do wyższej klasy rozgrywkowej, popatrzeć na grupy młodzieżowe, które na przykład kończą, ale nie mają kontynuacji w siatkówce seniorskiej i takim zawodniczkom po prostu proponować granie u nas na poziomie rozgrywek centralnych.
Doprecyzowując, za pieniądze? Czy w drugiej lidze? Kinga tak unikała tej odpowiedzi, nie dziwię się, może dżentelmeni o pieniądzach też nie powinni rozmawiać, ale czy w drugiej lidze, może nie tyle utrzymać się, ale czy można zarabiać na siatkówce?
Generalnie odpowiem, że tak. To nie jest oczywiście też sytuacja, ani też poziom rozgrywkowy, na którym, tak jak Kinga wspomniała, na którym no można powiedzieć, że jest to swoje źródło dochodu, tak? To nie jest siatkówka zawodowa w tym momencie. Jest to siatkówka profesjonalna ze względu na ilość na przykład jednostek treningowych i wyczynowa, nazwijmy to w ten sposób. Siatkówka zawodowa no, rodzi się troszeczkę wyżej.
Rozumiem. Pytałem o to, czy ktoś przy zakładaniu klubu pytał, skąd macie pieniądze na funkcjonowanie i czy będziecie je mieli. Tam o to was nie pytali, ale ja będę mógł to pytanie postawić za momencik po piosence.
Szatnia FM.
Wracamy do szatni FM. Dziś w tej szatni odwiedzamy, czy raczej nas w tej szatni odwiedzili przedstawiciele ROKWiN TSS Gdańsk, drugoligowego siatkarskiego klubu, trener, prezes Jakub Jastrzębski, zawodniczka, trenerka grup młodzieżowych i social media manager Kinga Gomułka. Wracamy do tej rozmowy. Zapowiedziałem to trudne pytanie. No to panie prezesie, nie pytam skąd, ale ile? Ile trzeba mieć pieniędzy na start, żeby zgłosić drużynę do trzeciej ligi? I jak to rośnie w miarę oczekiwań i w miarę startowania w coraz wyższych rozgrywkach na coraz wyższym poziomie?
Organizacyjnie w perspektywie trzeciej ligi, czyli cały czas mówimy o siatkówce seniorskiej, te koszty nie są wysokie. Oczywiście koszty utrzymania infrastruktury, czyli hali, koszty kilkunastu, kilkudziesięciu piłek do treningów siatki, dobrej chęci i zapału. To są, można powiedzieć, takie podstawowe koszty, które musimy ogarnąć. Oczywiście sędziowie jak najbardziej, to jest koszt najbardziej chyba znaczący tak naprawdę. No bo wiadomo, wyjazd w województwie, w którym funkcjonuje teraz szczęśliwie 6 zespołów, oczywiście pozdrawiam wszystkich trenerów i wszystkie kluby z tego miejsca, które chcą tą siatkówkę rozwijać, no to jest już, jakby można powiedzieć, troszeczkę większy, no bo wiadomo, wyjeżdżamy, ale w perspektywie...
Wchodzimy do drugiej ligi,
tak,
zaczynamy
drugiej
płacić zawodniczkom i te wyjazdy są troszeczkę dalsze niż z Gdańska do Gdańska.
To jest raz. Druga kwestia, próg samego wejścia tak naprawdę jest dużo wyższy, dlatego że koszt nawet pozyskania, czyli tak jakby zagrania pierwszego sezonu, jest już kosztem, który no, czyli liczy się w tysiącach złotych, więc to już jest dużo. Druga kwestia, no tak ogólnie rzecz ujmując, jeżeli mielibyśmy zawodniczki z poziomu juniorskiego, do czego dążymy, no to te koszty są relatywnie na poziomie powiedzmy 100-150 tysięcy złotych.
Za sezon.
Za sezon. Ale jeżeli mamy zawodniczki, które podpisują kontrakty, zawodniczki, którym staramy się zapewnić jakby największe, najlepsze warunki do tegoż rozwoju, bo to oczywiście to, czego nie widać, to praca również trenerów na przykład na siłowni, tak? To jest praca również fizjoterapeutów, którzy funkcjonują, praca statystyków i tym podobnych innych osób, no to te koszty rosną nawet do 300 tysięcy.
No to już są pieniądze, których powiedzmy nikt sobie z kieszeni nie wyciągnie, tu trzeba pozyskać sponsora. Ty zaczynając przygodę z TSS, zaczynając przygodę z amatorską ligą, z trzecią ligą, pracowałeś jeszcze normalnie etatowo poza sportem. W tej chwili zajmujesz się tylko siatkówką.
Tak, pracowałem korporacyjnie, oczywiście, bo czymś na życie trzeba zarabiać, śmiejąc, ale robiąc coś tak na dobrą sprawę właśnie z tego fanu, no ilość rzeczy, które trzeba na dzień dzisiejszy ogarnąć, jest po prostu tak olbrzymia i tak duża, że nie ma szans na pogodzenie tego, żeby robić to na dobrym poziomie, po prostu.
Wróćmy jeszcze do tego, na którym poziomie teraz jesteście. Powiedziałeś, że docelowo chciałbyś, żeby w drugiej lidze występowały juniorki. Wasze juniorki, wyszkolone juniorki w waszych grupach młodzieżowych, które też zaczęły się pojawiać z biegiem czasu?
Tak. Tutaj jest taki właśnie fajny rys charakterystyczny, znaczy historyczny. Pierwszy mecz rozegraliśmy w lidze seniorskiej, w ogóle pierwszy mecz klubowy rozegraliśmy 30 stycznia 2022 roku, czyli 3 lata temu z kawałeczkiem. W tym momencie jakby mamy wszystkie grupy młodzieżowe od mini siatkówki, rocznik 2019, skończywszy na siatkówce.
Rocznik 2019 gra już w siatkówkę.
Tak, ma już kontekst filmu.
To jest niesamowite.
Właśnie, kończąc tak naprawdę na seniorce w drugiej lidze, również mając trzecią ligę, juniorkę, kadetkę, młodziczkę i tak schodząc troszeczkę w dół, więc bardzo zależy nam na tym właśnie, żeby nasze dzieciaki, nasze dziewczyny, które trenują w tych grupach młodzieżowych, widziały, do czego mogą dążyć. Wspomniałeś o tym, że przybiegają na mecz te najmłodsze wychowanki, Kingi i tam czerpią wzorce. To właśnie o to chodzi. Żeby one wiedziały, że idąc dalej, mogą tak na dobrą sprawę osiągnąć ten poziom rozgrywek centralnych i to jest najlepsza szkoła dla nich tak naprawdę.
To zapytam Kingi, a do ciebie z tym pytaniem też wrócę. Jesteście w tej chwili, tak jak mówiliśmy, na umiarkowanie zaszczytnym miejscu w drugiej lidze, ale ambicje pewnie sięgają wyżej. Pani Kingo, gdzie pani widzi siebie za 5 lat? Zapytam jak na rozmowie kwalifikacyjnej, ale oczywiście pytam o warunki siatkarskie. Czy w TSS-ie, w rozgrywkach elity, albo chociaż w pierwszej lidze?
Myślę, że TSS ma swój plan, który jest rozłożony na kilka lat, więc za 5 lat to już jest kawał czasu, gdzie na pewno zrobimy dobrą robotę, więc myślę, że w pierwszej lidze. Jak nie na boisku, to jako statystyk, trener.
Okej, okay. To zapytajmy zatem człowieka odpowiedzialnego za dalsze losy klubu. 3 lata temu klub nie istniał. W tej chwili jest w drugiej lidze, tak jak już wspomniałeś, uczciwie nie wywalczyliście tego awansu, tylko w sposób organizacyjny, wykorzystując różne furtki, weszliście na trzeci poziom rozgrywkowy, czyli do ligi drugiej. Żeby awansować wyżej, to już jest większy problem, podejrzewam. Ale...
To nie jest kwestia może problemu, bo to słowo jest takie trudne, ale kwestia tak naprawdę organizacyjna. Oczywiście poziom sportowy to jest coś, co na tym wyższym poziomie rozgrywkowym być musi. My chcielibyśmy ten poziom wywalczyć, chcielibyśmy stworzyć zaplecze organizacyjne i chcielibyśmy dać przestrzeń naszym młodym zawodniczkom do tego, żeby w drugiej lidze mogły stanowić zaplecze dla tej pierwszej ligi, którą mam nadzieję docelowo będziemy mieli.
No dobrze, to żeby zobaczyć jak to wygląda w akcji, to kiedy można was odwiedzić? Kiedy najbliższy mecz? O to może już Kingi zapytam, skoro jesteś social media menadżerem, to teraz zaproś ładnie na mecz.
Najbliższy domowy mecz, bo teraz w soboty wybieramy się do Szamotu. Jak coś z państwa ma ochoty, serdecznie zapraszamy, to dobra droga. Natomiast domowy jest 22 listopada ze Skarpą Toruń, a godzina jeszcze jest do dogadania.
Gdzie?
Na Azaliowej 18 w pozytywnej szkole podstawowej. Znajdzie się miejsce dla każdego z was, więc serdecznie zapraszamy.
No to my dzisiaj zaprosiliśmy was do naszej szatni. Kończymy audycję Szatnia FM. Dziękuję bardzo. Byli z nami Kinga Gomułka i Jakub Jastrzębski, zawodniczka i wielofunkcyjny człowiek, prezes, trener drużyny Rokwiny TSS Gdańsk. Dziękuję bardzo. Michał Rudnicki. Do usłyszenia za tydzień.
Szatnia FM.